Dzisiaj mam troszeczkę inne kazanie, zresztą to będzie cykl przez trzy najbliższe niedziele. Będziemy się zajmować tematem, o czym tak właściwie mówi Biblia. Więc bardzo, bardzo można powiedzieć ogólne kazanie i też ogólnie będziemy mówić o tym, co mówi Biblia. Jaki sens ma narodzenie Jezusa? Po co to wszystko? Bardzo często to wydarzenie kojarzy się z tradycją, którą trzeba przestrzegać, ale której nie trzeba rozumieć. Więc ludzie się buntują i odchodzą od tradycji, odchodzą od świętowania Narodzenia Pańskiego, ponieważ no, nie rozumieją tego wydarzenia i nie potrafią odnieść go do swojego własnego życia. Jest to wydarzenie, które kompletnie ich nie dotyczy. Narodzenie z dziewicy, poczęcie z Ducha Świętego, Słowo stało się ciałem. Są to rzeczy, o których śpiewamy w kolędach, ale na zewnątrz, gdzieś poza Kościołem, tak naprawdę nikt w to nie wierzy. Dlatego coraz częściej choinka, Mikołaj i prezenty, wspólna kolacja stanowią istotę tych świąt. Dlaczego tak jest? I pewnie można by było dać wiele różnych odpowiedzi, które składają się na ten stan rzeczy, ale wydaje mi się, że jedną z ważniejszych przyczyn jest to, że historia Jezusa, historia narodzenia Jezusa Chrystusa jest pozbawiona szerszego kontekstu. To znaczy, że przedstawia się nam szopkę, żłóbek, Marię, Józefa, zwierzęta, pasterzy i aniołów i mówi się nam: narodził się Jezus. I teraz musicie w to wierzyć. Nie wyjaśnia się, dlaczego jest to ważne i dlaczego powinniśmy wierzyć w Jezusa. To tak, jakby w pokoju umieścić piękny obraz, wspaniały obraz i zaprosić ludzi do oglądania tego obrazu i podziwiania go. Tyle, że zamyka się pokój i jedyną możliwością, żeby coś zobaczyć, to przez dziurkę od klucza. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć całości obrazu przez tą dziurkę od klucza, tylko mały fragment, który niewiele nam mówi, niewiele wnosi. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, o czym jest ten obraz, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jaka intencja była autora, malarza, że chciał, jaką scenę chciał uchwycić, co nam chciał pokazać. Nie rozumiemy tego, nie dostrzegamy, nie jesteśmy w stanie dostrzec piękna tego obrazu, ponieważ nie widzimy go w całości, widzimy tylko mały fragmencik. W związku z tym nie rozumiemy tego obrazu i nie jesteśmy w stanie się nad nim zachwycić. Ponieważ otrzymujemy historię narodzin Jezusa bez głębszego i szerszego kontekstu, dlatego jej nie rozumiemy i nie potrafimy odnieść jej do naszego własnego życia. Nie potrafimy i nie chcemy cieszyć się z tego wydarzenia. Ale jak ktoś ma dzieci w wieku 8-9 lat, to wie, że w tym wieku dzieci zaczynają już może troszeczkę wcześniej, już mają, wchodzą w tą modę posiadania różnych rzeczy technologicznych, prawda, czy tam smartfona. Trzeba mieć smartfona, więc jeżeli powiedziałbym swojemu synowi: słuchaj, otrzymasz jutro smartfona, o, jaki wielki uśmiech byłby na jego twarzy, on wie, co to jest, on wie, co się z tym wiąże, prawda? On wie, że od razu by w klasie jego pozycja urosła, bo ma smartfona. Ale teraz weźmy sobie, nie wiem, nie chcę obraźliwie być, ale małpę generalnie i dajmy jej smartfona i co ona na to, co z tym zrobi, powącha, popatrzy, wyrzuci, bo nie ma tego kontekstu. Tak samo jest często z Bożym Narodzeniem, że ludzie nie mają tego kontekstu, więc wyrzucają to gdzieś i tracą na tym. W związku z tym w ciągu tych najbliższych trzech nabożeństw będziemy ten kontekst sobie przedstawiać. Więc pierwsze pytanie, to bardzo ważne pytanie, w którym miejscu zaczyna się historia Jezusa? W którym miejscu? I oczywiście pewnie ktoś od razu by odpowiedział, że historia Jezusa zaczyna się w Ewangeliach, w Nowym Testamencie. Prawda? I poniekąd to prawda. prawda? A dla tych, którzy się może nie orientują za bardzo, to Biblia dzieli się na dwie części. Jest Stary Testament, który został napisany przed narodzeniem Jezusa. Ostatnia księga została napisana mniej więcej 400 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. I też jest Nowy Testament, druga część, który został, obejmuje wydarzenia od narodzenia Jezusa. Więc mamy te dwie części, które tworzą jedną księgę Biblię. Więc to pytanie o to, gdzie zaczyna się historia Jezusa, jest pytaniem podchwytliwym generalnie. Tak? Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że faktycznie historia Jezusa zaczyna się od opisu Jego narodzenia przedstawionego w Ewangeliach. Ale jeżeli się przyjrzymy, co mówią Ewangelie, to będziemy zaskoczeni. Tak? Ja tutaj wybrałem jeden fragment z Ewangelii Mateusza. Pierwszy rozdział 18-21. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lęka się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Więc już tutaj widzimy, że pojawia się pewna informacja. Józef zmaga się, jego żona jest w ciąży, on nie jest ojcem, jest problem. Prawda? Czy przyjąć Marię do domu swego, czy nie, no bo on nie jest ojcem. I ukazuje mu się anioł i mu wyjaśnia, co zaszło, jaka jest sytuacja, dlaczego Maria jest w ciąży. I ciekawe są słowa, które padają później. 22 i 23 werset. I anioł wyjaśnia, co się wydarzyło, a to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Więc te słowa, oto Panna pocznie i porodzi syna, to są słowa z Księgi Izajasza, 7 rozdziału, 14 wersetu. Te słowa zostały zapisane mniej więcej 800 lat przed narodzeniem Chrystusa. Co nam to mówi? Że historia Jezusa nie zaczyna się w Ewangeliach. Zaczyna się dużo wcześniej. Podobnie w innym miejscu. W Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, mamy sytuację związaną ze zmartwychwstaniem Jezusa. Uczniowie nie za bardzo chcą wierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał. Nie chcą przyjąć wieści, które kobiety widzące zmartwychwstałego Jezusa przekazują im. Nie wierzą, nie dowierzają, że Jezus zmartwychwstał. Chociaż wcześniej Jezus im to zapowiedział trzykrotnie, że zostanie ukrzyżowany i zmartwychwstanie. Więc Jezus spotkał ich, spotkał się z nimi i napomniał ich niewiarę. Przecież napomniał ich za ich niewiarę. Co im powiedział? Łukasza 24, 25, 27. A on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, aby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Począwszy od Mojżesza, to znaczy od początku Biblii, ponieważ Mojżesz jest autorem pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu. Więc Jezus pokazał im, co cały Stary Testament mówi o nim samym. Co cały Stary Testament pokazuje na jego temat. Więc historia Jezusa nie zaczyna się w Nowym Testamencie. Historia Jezusa zaczyna się w Starym Testamencie. Na samym początku, już w pierwszej księdze Biblii. Dlatego Biblia, mimo że składa się z 66 ksiąg, to tak naprawdę jest jedną księgą, ponieważ cała Biblia wskazuje na Jezusa Chrystusa. Jest taka, można powiedzieć, taki temat wiodący przez całe Pismo Święte, właśnie to jest osoba Jezusa Chrystusa. Zatem patrząc na to, musimy odpowiedzieć, że historia Jezusa nie zaczyna się w Ewangeliach, ani w Nowym Testamencie. W Ewangeliach ona się wypełnia, ona się realizuje. ale początek historii Jezusa jest w Starym Testamencie. Tam przyjście Jezusa jest zapowiedziane. Zatem jeśli chcemy rozumieć Jego przyjście oraz cel i powód narodzenia, to musimy zobaczyć, co Stary Testament mówi w tym temacie. I oczywiście jest to sporo materiału, 1000 stron ponad, prawda? Więc mamy trochę czasu, nie żartuję. Żartuję. Oczywiście trzeba było dużo czasu poświęcić, żeby to omówić, więc spojrzymy bardzo ogólnie. Spojrzymy na kluczowe wydarzenia, o których wspomina Stary Testament, a które dają nam tło dla narodzenia Jezusa Chrystusa. Więc spojrzymy z góry, z lotu ptaka na całe Pismo Święte, czy na Stary Testament. I taki jest plan, prawda, żebyśmy w ciągu 3 tygodni to zrobili. Więc żebyśmy mieli łatwiej, skorzystamy z pomocy. Tak? Pomoce są dobre, pożyteczne. Jest to obrazek przedstawiający fabułę Pisma Świętego. Mamy 8 najważniejszych wydarzeń opisanych w Biblii. Jezus, czyli Jego przyjście, jest dopiero na 6. pozycji, jako 6. wydarzenie. I dzisiaj zajmiemy się pierwszymi 2 wydarzeniami i na kolejnym nabożeństwie zajmiemy się wydarzeniami 3, 4 i 5. Nie wiem, czy to dobrze widać. I 22 grudnia zajmiemy się właśnie Jezusem. Więc jaki jest początek historii Jezusa? Przecież zobaczmy, gdzie jest początek, teraz jaki jest początek. Łukasz mówi nam, że całe Pismo wskazuje na Jezusa, począwszy od Mojżesza, czyli od ksiąg mojżeszowych. Jeżeli spojrzymy na pierwszą księgę mojżeszową, to zobaczymy, że początkiem jest Bóg. Pierwsze słowa Biblii są słowami, które opisują nam działanie Boga. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Biblia na samym początku zakłada istnienie Boga i dlatego nie próbuje go nigdzie, tego istnienia, udowadniać ani uzasadniać. Po prostu go zakłada. Ale też pierwsze słowa są bardzo ważne, ponieważ wskazują one, o czym tak naprawdę jest Biblia. Biblia nie jest księgą o nas, ludziach, chociaż mówi o nas. Nie jest księgą, która mówi to rób, a tego nie rób, chociaż są tam zawarte różne nakazy i zakazy. Biblia nie jest księgą, która mówi nam, jak mamy prowadzić dobre życie, chociaż niewątpliwie daje nam ku temu wskazówki. Biblia przede wszystkim jest księgą, która mówi o Bogu. Jest to księga, która przede wszystkim przedstawia nam działanie Boga. Nie jest to jakieś abstrakcyjne działanie w próżni gdzieś, ale jak zobaczymy później, jest to działanie Boga w określonym czasie, miejscu, wobec określonych ludzi. Biblia mówi nam, że historia Jezusa ma swój początek w Bogu. Jest związek pomiędzy Bogiem a Jezusem. Jest jeszcze jeden powód, dla którego te pierwsze słowa Biblii są tak ważne. Dla Żydów te pierwsze słowa Biblii były na tyle ważne, czyli że na początku, że właśnie tak nazwali pierwszą księgę Biblii. Na początku. Jest to księga początków. To w niej znajdujemy tło dla wszystkich wydarzeń, jakie będziemy omawiać. Bez tej księgi, bez pierwszej Mojżeszowej, nie jesteśmy w stanie zrozumieć właściwie reszty, czy też pozostałych ksiąg Pisma Świętego. Nie mówiąc już o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Więc Jezus ma swój początek w Bogu. Syn Boży jest częścią Bożego działania. I to działanie jest nam przedstawione w Biblii. Bóg na kartach Pisma Świętego objawia się nam poprzez swoje działanie w konkretnym czasie, miejscu i wobec konkretnych ludzi. Teraz jeszcze nie widzimy, jakie to jest działanie, ale każde kolejne wydarzenie przybliża nas do zobaczenia Bożego planu oraz lepszego zrozumienia doniosłości przyjścia Jezusa na świat. Więc jakie jest pierwsze wydarzenie, czy działanie Boga? Zobaczyliśmy, że pierwsze słowa Biblii mówią, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Innymi słowy, Bóg stworzył wszechświat. Zatem najpierw widzimy Boga jako stwórcę wszystkiego. W pierwszych rozdziałach Księgi Początków mamy przedstawiony tydzień stworzenia. Mamy opis, co Bóg stworzył w kolejnych dniach. Jest napisane, że na końcu Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił i że było to bardzo dobre. Co to znaczy? To znaczy, że było to doskonałe, że nie było żadnego braku w tym, że nie było tam żadnego zła. Jeśli chodzi o człowieka, to jego wnętrze było bardzo dobre. On cały był doskonały, moralnie. Nie było ani grama w nim zła. Wszystko było bardzo dobre. Jeśli spojrzymy na stworzenie, na to wszystko, co Bóg stworzył, to jest jedno stworzenie, które na tle pozostałych wyróżnia się. Dochodzimy do szóstego dnia, gdzie Bóg stworzył człowieka. I Bóg powiedział na ten temat tak. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Ten fragment bardzo wyraźnie pokazuje nam, że człowiek jest szczególnym rodzajem stworzenia. Jest wyjątkowy pod każdym względem. I są trzy rzeczy odnośnie człowieka, które są bardzo istotne. Po pierwsze, człowiek jak żadne inne stworzenie jest uczyniony na obraz i podobieństwo Boga. Mimo, że anatomicznie może być podobny do zwierząt, to jednak od zwierząt jest zupełnie inny, ponieważ nosi w sobie Boży obraz. I takim podobieństwem, tym obrazem Bożym może być to, że człowiek jest zdolny do tworzenia, jest kreatywny. Elementów tego Bożego obrazu można wymieniać dużo więcej, ale zwierzęta tego nie mają, tej kreatywności, tej zdolności tworzenia, więc człowiek jest inny od zwierząt. Więc człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to, że człowiek jest koroną stworzenia. To znaczy cała ziemia, rośliny, zwierzęta, morze, ląd, powietrze zostały dane pod panowanie człowieka. Człowiek miał o to dbać, miał strzec tego i uprawiać. To człowiek został stworzony do zaszczytnego celu, by panować nad pozostałym stworzeniem, tym, co zostało uczynione na ziemi. W ten sposób człowiek był przedstawicielem Boga na ziemi. Oczywiście było to możliwe, ponieważ został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. I znowu Bóg wywyższył człowieka poprzez to, że dał wszystko w jego ręce. Ale jest też trzeci element, który nie jest wymieniony w tym miejscu, ale dalej w drugim rozdziale. Człowiek jako panujący nad stworzeniem sam jest poddany władzy Boga. Bóg wyznaczył mu granice jego wolności i oczekiwał, że człowiek będzie to respektował, będzie posłuszny tym ograniczeniom. Więc człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, do zaszczytnego celu. I ten cel mógł zostać osiągnięty tylko, jeśli człowiek zachowa wyznaczone mu przez Boga granice, jeśli człowiek będzie żył w posłuszeństwie Bogu. Więc Bóg umieścił człowieka w ogrodzie, który dla niego przygotował, i w tym ogrodzie Bóg spotykał się z człowiekiem. Zanim człowiek miał, czy też człowiek miał szczególną pozycję przed Bogiem, był Bożym reprezentantem, który w Bożym imieniu zarządzał całą ziemią. Boża ręka była nad nim, aby mu błogosławić. I jest to, oczywiście mówimy o rzeczach, które są poza naszym zrozumieniem tak naprawdę. Mówimy, w pewnym sensie jest to pewna abstrakcja, kiedy wracamy do tych rzeczy. Mężczyzna nie wie, co to jest poród. Tak, nie zna bólu, jaki mu towarzyszy. I dlatego nigdy nie zrozumie, przez co musi przejść kobieta rodząca. Tak samo jest ze zrozumieniem tej pozycji przed Bogiem, jaką człowiek miał, kiedy Bóg go stworzył. Ponieważ nasze doświadczenie, obecne doświadczenie jest diametralnie różne. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jakimi przywilejami cieszył się człowiek, kiedy Bóg go stworzył. Możemy sobie tylko próbować wyobrazić, jak to jest, kiedy wszystko jest doskonałe, kiedy nie ma choroby, kiedy nie ma śmierci, kiedy nie trzeba chodzić do dentysty, nie trzeba walczyć z depresją, nie trzeba zmagać się w pracy, nie trzeba walczyć z ludźmi, nie trzeba generalnie cierpieć. Ale wszystko jest doskonałe. Wszelkie relacje między ludźmi są doskonałe. Nie ma choroby, śmierci, bólu, cierpienia. Te rzeczy możemy tylko sobie wyobrazić i pomarzyć o nich. ponieważ nasza rzeczywistość jest diametralnie różna. My nie wiemy, jak to smakuje. My nie wiemy, jaki jest smak tego, ale w niebie będziemy mogli tego zakosztować. Zatem pierwsze Boże dzieło to dzieło stworzenia, które było bardzo dobre. Koroną tego stworzenia był człowiek, który został uczyniony na Boże podobieństwo, któremu została dana pod panowanie ziemia, której właścicielem jest Bóg i nad którą człowiek miał panować, będąc samemu poddanym Bogu. Więc Bóg wywyższył człowieka. Bóg wywyższył człowieka i dał mu wysoką pozycję. Ale czy tak wygląda to dzisiaj? Jeżeli spojrzymy na siebie, na to, co jest dookoła nas, to czy tak wygląda to dzisiaj? Nic nie jest takie, jak powinno być. Świat nie jest taki, jaki powinien być. My nie jesteśmy tacy, jakimi powinniśmy być. Dlaczego tak jest? Powodem jest grzech. Upadek w grzech jest największą tragedią ludzkości. Możemy o tym przeczytać od trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I cały czas ten problem jest aktualny. Adam i Ewa czynią to, co Bóg im zakazał. Szatan oszukał ich, mówiąc im, że skorzystają na tym, że złamią Boże przykazanie, że staną się tacy jak Bóg. Efekt był taki, że zamiast zyskać, to stracili wszystko. Stracili swoją uprzywilejowaną pozycję przed Bogiem. Stali się śmiertelni. Ich relacja z Bogiem została zniszczona. Bóg wygnał ich z ogrodu bez możliwości powrotu. Ich relacja małżeńska, przyjacielska została dotknięta przez grzech. Pojawiły się wzajemne oskarżenia, wstyd, konflikty. Relacje rodzinne zostały dotknięte grzechem. Brat podniósł rękę na swojego brata z zazdrości. Relacje między ludźmi generalnie zostały skażone grzechem. Wartość życia ludzkiego straciła strasznie na wartości. Ziemia została przeklęta z powodu Adama i dlatego człowiek musi ciężko pracować, żeby coś z niej mieć. To, co jeszcze możemy zobaczyć, to to, że grzech jest jak zaraza albo jak szarańcza. Jak się pojawi w jakimś miejscu, to zjada wszystko, co żyje. Pustoszy wszystko. Tak samo grzech nie dotknął tylko Adama i Ewy, ale zaraził całą ludzkość. Najpierw Kain zabił swojego brata Abla. Później widzimy, że człowiek staje się coraz bardziej skupiony na sobie. Jego Bogiem to jest ja, mnie, moje. Wartość życia ludzkiego ulega obniżeniu. Ludzie coraz bardziej i bardziej brną w grzechu. Coraz bardziej chcą być niezależni od Boga. Sami chcą sobie ustanawiać prawa, sami chcą funkcjonować w tym świecie niezależnie od Boga. Zło szerzy się w coraz większym stopniu i w końcu Bóg mówi dosyć. Jak Bóg reaguje na grzech? Nie jest bierny w stosunku do niego. Widzimy go, jak karze grzech, karze nieposłuszeństwo. W ten sposób kontroluje wpływ grzechu, kontroluje skalę grzechu, ogranicza grzech. Wykorzystuje do tego sąd. I mamy cykl, który się powtarza. Jest grzech i za nim idzie kara i za nim idzie sąd. I takim punktem kulminacyjnym tego sądu czy karania jest potop. W pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział, 5 do 7 wersetu, Bóg powiedział o stworzeniu człowieku tak. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim i rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Bóg jest tym, który traktuje grzech bardzo poważnie. Nieposłuszeństwo dotyka go w sposób bezpośredni, tak jak nas dotykałoby, gdyby ktoś nam chciał włożyć palec w oko. Jest natychmiastowa reakcja. Więc takie działanie, grzech musi spotkać się z reakcją Boga i widzimy, że grzech zawsze spotyka się z odpowiedzią sądu Bożego. Bóg karze, Bóg wylewa swój gniew. Dlatego z powodu grzechu człowiek stracił swoją uprzywilejowaną pozycję. Wrócił do prochu, z którego powstał. Czy jest jakaś nadzieja dla człowieka? Czy jest jakaś nadzieja dla nas? Człowiek stał się prochem, wrócił do prochu i z tego prochu się podnieść nie może. Jego droga, droga człowieka to jest nieustanna droga prowadząca do zniszczenia, do zepsucia, do samounicestwienia. Nie jest w stanie człowiek się sam podnieść, nie jest w stanie naprawić zła, którego jest sprawcą. Pytanie, czy jest jakiś ratunek dla nas, dla człowieka. I do tej pory widzieliśmy Boga jako Stwórcę, widzieliśmy też Boga jako Sędziego, ale w tej ciemności spowodowanej grzechem pojawia się światełko nadziei. Możemy zobaczyć Boga w nowej roli, w roli, której byśmy się nie spodziewali, ponieważ Bóg pojawia się w roli wybawcy. Bóg zaczyna interweniować. Bóg ma plan ratunku dla człowieka. Nie musi tego robić, nie musi ratować człowieka, ale chce to zrobić. Dlatego pojawia się łaska. W 1 Mojżeszowej 3,15 Bóg mówi takie słowa. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Jest to obietnica złożona przez Boga. To znaczy, że Bóg to sprawi. Bóg tego dokona przez konkretnego człowieka. Więc to stwierdzenie jest zalążkiem Ewangelii w Starym Testamencie. Szatan pewnego dnia zostanie pokonany, a razem z nim grzech. I Bóg składa obietnicę i w ten sposób rozpoczyna nowe dzieło. Dzieło odkupienia, o którym będziemy więcej mówić za tydzień. Podsumowując, grzech jest największą tragedią człowieka. To on spowodował, że świat, w jakim żyjemy, jest taki, jaki jest, a my jesteśmy sprawcami tego całego zamieszania. Biblia pokazuje bardzo wyraźnie, że grzech nie był tylko problemem Adama i Ewy, on jest problemem naszym, moim i twoim dzisiaj. Jest to problem, który dotyka nas osobiście. Jest to ogromny problem, ponieważ ten grzech oddziela nas od Boga. Jeśli roślina, która została stworzona do życia na powierzchni, na lądzie, zostaje pozbawiona światła, umiera. To samo dzieje się z nami. Pozbawieni światła, pozbawieni społeczności z Bogiem, umieramy. Grzech jest jak rak, który nas toczy, jak choroba, która nas toczy i doprowadza do śmierci. To zostaliśmy stworzeni do tego, by panować nad ziemią, będąc samymi poddanymi Bogu. Ponieważ odcięliśmy się od tego światła, od Boga przez grzech, umieramy. Nie jesteśmy w stanie panować nad ziemią w sposób, który by przyniósł wszystkim błogosławieństwo, który by uwielbił Boga. Uzurpujemy sobie sami władzę dla nas samych, panujemy w sposób, który niszczy ziemię, ale też i nas samych. Ale dobrą nowiną jest to, że Bóg jest Bogiem łaski. Bóg nie zostawił nas na pastwę grzechu, ale ma plan ratunkowy dla nas. Bóg jest wybawcą i Jezus jest częścią tego dzieła odkupienia. Jest jego punktem centralnym. Jego historia zaczyna się w Bogu, ponieważ On jest Bogiem. Najprościej mówiąc. Pozostaje pytanie, jak Bóg tego dokona? Jak Bóg zbawi ludzkość? O tym za tydzień. Amen.